Mieliśmy okazję być też na chwilę na konferencji na Głazie i tam był rozważany drugi list Pawła do Tymoteusza i padło tam na początku stwierdzenie, że jest to prawdopodobnie ostatni list, który pisał Paweł. Kiedy skończył pisać ten list, to zostało to się szczególnie ważne, bo myślę, że jest właśnie szczególnie ważne, co człowiek chce powiedzieć w ostatnich słowach swojego życia. I do tego przykłada się szczególną wagę. I nasunęło mi to myśl, że Bóg też zwracał się do swojego narodu szczególnie i ostatnie słowa, które czytamy, jeśli chodzi o Stary Testament, to jest Księga Malachiasza. Bóg przemówił w tej księdze, przekazał swoje proroctwo i od tego momentu prawie przez 400 lat nie odzywał się w ogóle, nie było żadnych objawień, żadnych proroctw, które Bóg by przekazywał przez swoich sług. Przez prawie 400 lat. Dlatego może jest ważne, jest cenne, abyśmy też popatrzyli na tę księgę, którą nieczęsto się rozważa i spróbowali niektóre myśli z tej księgi dla siebie dzisiaj wziąć. Ta księga nie jest długa, jest 55 wierszy, więc spróbujemy ją przeczytać może całą. Księga Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu. Wyrocznia. Słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, a jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę. I nazwą ich kraj bezeceństwa, ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Syn czci ojca, a sługa swojego Pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem Panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy Twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, to czy nie mam w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Otóż teraz starajcie się przebłagać Pana, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może On okazać wam przychylność, mówi Pan zastępów. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów, i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie pośród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiż to mozu i złościcie mnie, mówi Pan zastępów. I przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać i ofiaruje Panu zwierzę ułomne, gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie z tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Oto ja odetnę wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt i oddalę was od siebie. I poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało, mówi Pan zastępów. Takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, także się mnie bał i lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, na jego wargach Nie znalazła się przewrotność w pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymywał od winy. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Lecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie. Zerwaliście przymierze z Lewim, mówi Pan zastępów. Dlatego i ja sprawię, że będziecie wzgardzeni i poniżeni u całego ludu, gdyż nie trzymacie się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. Może dotąd, później sobie doczytamy jeszcze niektóre miejsca, które będą istotne. Cała ta księga mówi, jeśli chcielibyśmy ją umiejscowić w czasie, to tak jak żeśmy mówili, jest to gdzieś rok 400 przed narodzeniem Pana Jezusa. Jest to fragment, kiedy Izraelici powrócili z niewoli babilońskiej i teraz już są w Jerozolimie, teraz już są odbudowane mury, teraz jest postawiona świątynia. Teraz ta resztka, jeśli tak można powiedzieć, tych Żydów, którzy wrócili, zaczynają składać ofiary i wydaje się, że wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. I Bóg przez swojego proroka, o którym próbowałem znaleźć jakieś miejsca, które mówią o tym proroku i niestety wiemy o nim bardzo niewiele. Nie wiemy, kim był z zawodu, nie wiemy nic o jego rodzinie, ale myślę, że to znowu jest pewna wskazówka na to, że Bóg celowo ukrył jakieś pochodzenie czy korzenie tego proroka, aby zwrócić bardziej uwagę na jego poselstwo. Jeśli ktoś by do nas przyszedł i przyniósł jakąś ważną wiadomość, to spytalibyśmy, od kogo przychodzi, czy to na pewno jest ten posłaniec, jakie ma imię, ale potem byśmy zaraz pytali, z czym przyszedł, a nie jakie ma korzenie albo kto jest jego krewnym. Dlatego najważniejsze tutaj, myślę, jest przesłanie i dlatego tak niewiele o tym Malachiaszu wiemy. Miał on poważne zadanie, dlatego też, że tak jak żeśmy powiedzieli, miał przekazać ostatnie słowa, które Bóg chciał wypowiedzieć do swojego narodu. Później było te 400 lat przerwy i kiedy zastanowimy się, dlaczego też tak się stało, że Bóg przez 400 lat prawie milczał, nie odzywał się do swojego ludu, w ogóle do ludzi, to myślę, że z jednym z wytłumaczeń może być to, że chciał w jakiś sposób właśnie też podkreślić wagę tego, że ten, który przyjdzie, który będzie następny, to nie jest zwykły prorok. To nie jest ktoś, który może się równać nawet z tymi wielkimi prorokami Starego Testamentu. Że to będzie ten właśnie szczególny człowiek, że to będzie Pan Jezus. I dlatego Bóg uczynił dużą przerwę i teraz my chyba możemy lepiej zrozumieć chociażby sytuację, kiedy miał się narodzić Jan Chrzciciel, kiedy jego ojciec był w świątyni i ludzie zauważyli, że Bóg do niego mówił. To było coś niesamowitego, bo Bóg milczał i teraz nagle się odzywa, więc dzieje się rzecz wielka i ludzie szczególnie właśnie na to zwrócili uwagę. Ja chciałbym wyciągnąć dwie rzeczy z tego fragmentu, któreśmy przeczytali i później jeszcze dalej. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, na pewno rzuciło się nam to w oczy, że tutaj w tej księdze jest taki specyficzny dialog. Bóg w zasadzie sam zadaje pytania i sam sobie na nie odpowiada. I przez ten dialog chcę właśnie też podkreślić to, że mimo, że wyglądało to, że wszystko jest w porządku, to jednak coś, co było w wnętrzu ludzi, nie było w porządku. I zwraca się najpierw do tych, którzy mieli prowadzić naród izraelski. Zwraca się do kapłanów. I w taki prosty sposób, właśnie to jest szczególne, że Bóg, używając prostych obrazów i prostych porównań, chce poruszyć nasze serca, chce nas poruszyć, abyśmy coś zauważyli. I tutaj, jeśli popatrzymy na szósty wiersz, to też jest takie proste porównanie. Jest czymś normalnym, że syn czci ojca, a sługa swojego pana. I Bóg teraz mówi, jeżeli ja jestem ojcem, to dlaczego mnie nie czcicie jako ojca? Jeśli ja jestem panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? To by było nawet naturalne w stosunkach ludzkich. A co dopiero, jeśli pomyślimy, że to jest wielki Bóg. A jednak ci kapłani tego nie wypełniali. Myślę, że ci, którzy właśnie mieli prowadzić Izraela, ich największy grzech polegał na tym, że lekceważyli właśnie imię Boże. I w ten sposób, jak wtedy, wiemy, że Izraelici wtedy składali cześć Bogu przez składanie ofiar. I te ofiary miały być konkretne, dokładnie określone, że to nie mogło być coś byle jakiego, coś, co gdzieś tam tylko spotkali i przynosiliby te ofiary. To musiała być szczególnego rodzaju ofiary, takie jak Bóg dokładnie chciał, i to musiały być przynoszone to, co ludzie mieli najlepsze. Zawsze mamy podkreślenie, że to miało być zwierzę bez żadnej skazy. Miało być to zwierzę doskonałe. I kiedy czytamy tutaj, co ci kapłani tutaj robili, i tu mamy 8 wiersz chociażby. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? A więc Izraelici w ogóle jak gdyby wypatrzyli to, co Bóg do nich mówił, co dał zapisać, a ci kapłani powinni być zaznajomieni z zakonem. Oni powinni dokładnie wiedzieć, jakie ofiary mogą Bogu przynieść. A oni jednak przynosili ślepe, przynosili kulawe i mówili, to jest wszystko w porządku. Nic wielkiego się nie dzieje, składamy przecież Bogu ofiarę. I znowu jest takie proste porównanie, które mamy w drugiej części tego 8 wiersza. Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie. Znowu odniesienie do stosunków ludzkich. Jeśli pójdziesz do swojego przełożonego i będziesz chciał mu złożyć jakąś ofiarę felerną albo jakąś nie w porządku, no to przecież wiadomo, że on tego nie przyjmie. A Izraelici składali takie ofiary Bogu. Myślę, że te właśnie składanie w ofierze Bogu zwierzęta i te pokarmy były gorszego rodzaju. I to było pierwsze to, co ci kapłani czynili niewłaściwego. Drugą rzeczą, którą tu możemy znaleźć, to jest to, że w drugim rozdziale, żeśmy czytali, w 7 wierszu, gdyż warki kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania. A więc jest to odpowiedzialność nauczycieli, jest to odpowiedzialność tych kapłanów, którzy w tym czasie byli nauczycielami, ale dzisiaj możemy to przenieść. Również jest to odpowiedzialność nauczycieli, którzy mają głosić Słowo Boże tak, jak Słowo Boże mówi. W sposób prosty, zrozumiały, i myślę, że większość z nas chętnie to tak postrzega, że tak by chcieli usłyszeć, tak by chcieli, żeby nauczyciele mówili. Ale to jest jedna strona medalu. Kiedy popatrzymy na nas, każdy z nas, na siebie, to w jakimś zakresie każdy z nas jest nauczycielem. Niedawno mieliśmy spotkanie w Orzeszu i mówiliśmy na temat tego, jaką odpowiedzialność mają rodzice, jeśli chodzi o zbawienie swoich dzieci. I to jest trudny temat, ale myślę, że bardzo ciekawy i bardzo na czasie. I to jest właśnie rzecz, która traktuje o nauczaniu. Bo my właśnie jako rodzice musimy naszym dzieciom przekazywać naukę o tym, że Pan Jezus jest jedynym Zbawicielem. I to jest odpowiedzialność rodziców. Nie chciałbym może dużo mówić na ten temat, bo część z nas była na tym spotkaniu, ale myślę, że jest to właśnie bardzo ważne, abyśmy jako rodzice starali się, w ogóle jako rodzice, jako ludzie wierzący, jeśli przychodzi nam kogoś nauczać, traktowali to bardzo poważnie. To wymaga od nas znajomości. Jeśli rodzic chce dziecko czegoś nauczyć, a pewnie z doświadczenia wiemy, że im dziecko starsze i rośnie, tym trudniejsze zadaje pytania. I rodzic jest od tego, żeby mu na te pytania odpowiedział. Oczywiście nie będzie w stanie na wszystko, ale to wymaga jakiegoś zaangażowania od nas. Uczymy dziecko chodzić, uczymy dziecko mówić, uczymy, jak się ma dobrze zachowywać, ale również w sferze duchowej musimy jak najbardziej nasze dzieci uczyć i wdrażać w prawdy Boże. I to jest nasza odpowiedzialność, którą Bóg od nas wymaga. Natomiast to, czy dziecko zostanie zbawione, czy nie zostanie zbawione, czy jest przeznaczone do życia wiecznego, to już jest inna rzecz. Ale każdy z nas jako rodzic musi wypełniać tę odpowiedzialność, którą Bóg mu dał. A więc jako nauczyciele jest to też ważne, abyśmy robili to, nie łamali prawa i starali się rzeczywiście postępować i nauczać w taki sposób, jak Bogu to jest miłe. Inna rzecz, jeśli wspomnę jeszcze o tych kapłanach, bo przyznam, że te ofiary, które oni składali w taki sposób, bardzo mnie też poruszyły, bo jeśli zastanowimy się, w jaki sposób my dzisiaj przynosimy Bogu ofiarę, to jak czytamy chociażby w liście do Hebrajczyków, w jaki sposób my możemy Bogu przynosić ofiarę? To jest ostatni rozdział listu do Hebrajczyków, 15 wiersz. 13 rozdział, 15 wiersz. Przez Niego więc nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A więc my teraz nie przynosimy ofiar w taki sposób, jak czynili to Izraelici, o czym doskonale wiemy wszyscy, ale Bóg w dalszym ciągu oczekuje czegoś od nas. Oczekuje, abyśmy Go chwalili. Abyśmy Mu przynosili owoc warg, czyli abyśmy mówili do Boga o tym wszystkim, co jest w naszym sercu. A myślę, że w naszym sercu powinna być wdzięczność za to Bogu, co dla nas uczynił. Jeśli teraz popatrzymy na te ofiary kulawe, na te ofiary chrome, to zastanówmy się, jakie są nasze ofiary. Co przynosimy Bogu, jeśli przychodzimy tu w pierwszy dzień tygodnia, tak jak dzisiaj? Byłoby może prościej, gdybyśmy mieli przyprowadzić zwierzę, bo to każdy by widział, że to zwierzę jest takie, albo ma cztery nogi, albo nie. Ale my przynosimy ofiary duchowe. To, co przeżywamy, o czym myślimy, jaką mamy społeczność z naszym Panem. Czy myślimy o tym w ciągu tygodnia w ogóle, że Bóg nas odkupił? Że Bóg nas wyzwolił od naszych grzechów, że nie idziemy na sąd? Że to wszystko Boża łaska? Jeśli myślimy o tym i myślimy często, właśnie nazywając to też społecznością z Bogiem, to wtedy nasze myśli będą ukierunkowane właśnie na naszego Pana. O czym człowiek myśli, to potem jest w jego sercu. Dlatego Słowo Boże nazywa o tym, co w górze myślcie. Myślę, że powinniśmy się bardziej skoncentrować właśnie na tym, żeby Bogu przynosić ofiary, ale te ofiary czyste, takie jak sobie Bóg życzy. Bo jakie ofiary przynosimy w niedzielę? To niech każdy sobie odpowie w własnym sercu. Ja nie chcę mówić, że my przynosimy wszyscy kulawe chrome, to nie w tym rzecz. Ale musimy zwracać uwagę na to, że Bóg jest święty, że Bóg jest sprawiedliwy i On ma wgląd do naszych serc. My o sobie nawzajem możemy nie wiedzieć, my możemy nie usłyszeć tego, co drugi ma w sercu, co drugi myśli, ale Bóg to wie. Jeśli we wtorek przychodzimy tutaj, aby się wspólnie modlić, to jakie ofiary Bogu przynosimy? Czy mówimy z Bogiem, czy rozmawiamy z Nim? Czy chcemy otwierać w ogóle nasze usta, aby się modlić? Czy w ogóle tutaj jesteśmy? Ja myślę, że to są poważne rzeczy, nad którymi się trzeba zastanowić. My ciągle podkreślamy, że w biegu tego świata, który no niestety nas tak pogania, że nie mamy na nic czasu, ale to my sami decydujemy, gdzie idziemy. To my sami decydujemy o to, czy chcemy tu być we wtorek, czy będziemy, czy nie. Przecież nie jest to spotkanie zwoływane i zmieniane godzinę co 5 minut, więc można to zaplanować, ale musi to być w sercu, że chcemy przynieść Bogu ofiarę. Chcemy Bogu coś ofiarować z nas i chcemy, żeby to było czyste. Ja myślę, że to jest coś, co Bogu jest miłe, a nam sprawia też niewysłowioną radość i satysfakcję, że czynimy to, co do nas należy. Że czynimy to, co Bogu jest miłe. A chyba nie ma nic większego dla człowieka wierzącego właśnie, jeśli czyni wolę Bożą i jest posłuszny temu, co Bóg chce, aby czynił. Następne napomnienie, które żeśmy tu nie przeczytali, które jest skierowane do tej resztki tego Izraela, to jest napomnienie dotyczące małżeństw. Bóg mówi chyba po raz pierwszy w Starym Testamencie, w 14 wierszu tego drugiego rozdziału, dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Izrael w tamtych czasach był niewierny w ten sposób, że brali sobie żony z narodów innych, co było dla nich zabronione. Ale tutaj po raz pierwszy mówi, że Pan jest świadkiem małżeństwa, że to Pan jest jak gdyby tym, który łączy w taki dokładny sposób małżeństwo, czyli męża i żonę. I ja myślę, że może dobrze jest powiedzieć parę słów, przenosząc to na dzisiejsze czasy, bo odstępstwo Izraela wtedy było tam jasne i klarowne, ale dzisiaj żyjemy w czasach olbrzymiego lekceważenia, czy nawet gardzenia związkiem małżeńskim. Chyba to wszyscy zauważamy i trzeba chyba to jasno powiedzieć, dopóki to jeszcze możemy mówić, bo za chwilę nam nawet zabronią się na ten temat wypowiadać. Ale Słowo Boże mówi jednoznacznie na temat małżeństwa. Jest to małżeństwo mężczyzny i kobiety, które jest jednorazowe, którego świadkiem jest Bóg i które Bóg błogosławi. Niestety dzisiaj jest wiele pomieszania w tym i chciałbym wymienić tylko kilka, które mi przyszło do głowy, w jaki sposób właśnie ludzie gardzą małżeństwem. Przede wszystkim to, że Ludzie podejmują wspólne współżycie, zamieszkują razem, wychowują dzieci. Każdy, kto żyje dzisiaj, to z swojego otoczenia pewnie może takie przykłady wymienić. Po prostu żyją i mówią, po co nam ten papierek, po co mamy się zgłaszać gdzieś do urzędu, to nas tylko będzie wiązać. Nam do szczęścia nie jest potrzebna żadna ceremonia. Inni ludzie mówią, że wolą żyć osobno, a swoje potrzeby załatwiają w jakichś luźnych związkach i w ogóle nie myślą o tym, żeby założyć związek małżeński, bo to ich tylko krępuje i ogranicza ich wolność, a wolność jednostki dzisiaj jest szczególnie podkreślana. Jeszcze inni niestety są związki, jak to się dzisiaj określa, hetero, czyli związek mężczyzny i kobiety, i są związki homoseksualne, czyli związki tych samych płci, czyli mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą. I paradoksem jest, że właśnie te pary, które są zupełnie przeciwne woli Bożej, tak jak żeśmy mówili, te pary akurat dążą do tego, żeby być małżeństwami. To widać, jak wszystko to jest postawione na głowie i widać w tym upadek człowieka i upadek niestety moralności naszych czasów. Bóg tak stworzył, że to mają być związki mężczyzny i kobiety i nie ma innej możliwości. W tym samym czasie, kiedyś czytałem teraz statystyki niedawno, to okazuje się, że to jest przerażające, ale jedno na trzy małżeństwa do piątego roku trwania małżeństwa się rozpada, się rozwodzi. Dzisiaj ludzie traktują to, jakby to było jakaś, nie wiem, rozwiązanie firmy albo coś w tym stylu. Po prostu przestali sobą się zajmować, znudzili się, rozwodzą się i koniec. Słowo Boże na temat rozwodu też wypowiada się jednoznacznie. Nie ma rozwodów. I to trzeba pamiętać i mieć też jasno przed oczami. I każdy ze wspomnianych wyżej wariantów urąga temu, co Bóg chciał przygotować dla nas. Małżeństwo jest piękne, małżeństwo jest czymś wspaniałym, czym Bóg chce, abyśmy żyli według Jego zasad i według Jego woli. Boży plan jest doskonały. Jeśli mężczyzna łączy się z kobietą, to łączy się nie tylko fizycznie, ale łączy się duchowo. Stają się jednym ciałem. Myślę na temat małżeństwa według myśli Bożej już wiele zostało powiedziane i tego nie trzeba przybliżać. Ale miejmy to na uwadze, że dzisiaj tak rozmywa się wszystko, tak świat próbuje nas, nawet nas, którzy znamy zasady Słowa Bożego, jak gdyby wkręcić to, co się dzieje, że możemy stracić z oczu to jasne spojrzenie, które nam daje Słowo Boże. Chciejmy w tym zakresie pamiętać o tym. Jeszcze jedna rzecz, którą tu chciałbym wymienić, to jest prorocze wskazanie już właśnie na te ofiary, które składamy my dzisiaj, myślę, bo w 11 wierszu tego pierwszego rozdziału czytaliśmy: gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan Zastępów. W tych czasach Bóg jeszcze nie przemawiał do narodów, ale tu już proroczo jest pokazane, że będzie taki czas, w którym my żyjemy, że właśnie narody, czyli my, którzy nie jesteśmy Żydami, będziemy składać Bogu ofiary. I to w pierwszym rzędzie wskazuje na ofiarę, którą poniósł Pan Jezus. Dzięki Jego ofierze, co dzisiaj mogliśmy sobie znowu przypominać, my teraz możemy przystępować do Boga i możemy składać Mu ofiary. Takie ofiary, jakie Bogu są miłe. Możemy Go chwalić w duchu i w prawdzie. Tym najbardziej znanym fragmentem z tej księgi jest trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan Zastępów. I to jest fragment, który odnosi się do Jana Chrzciciela. Choć myślę, że on jest znacznie szerszy i nie dotyczy tylko Jana Chrzciciela, ale przyszłości również, ale głównie, bo jeśli sobie otworzymy Ewangelię Łukasza chociażby, Ewangelię Łukasza na samym początku, gdzie chodzi mi o to miejsce, jest głos wołającego na pustyni. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A więc to był właśnie Jan Chrzciciel, który przyszedł na samym początku i który tu został zapowiedziany. I Żydzi oczekiwali kogoś, który właśnie przyjdzie i będzie prostował drogę, będzie przygotowywał drogę przed Panem Jezusem. I to proroctwo bardzo mocno w połączeniu jeszcze z wierszem 23, też tego trzeciego rozdziału Księgi Malachiasza. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Częściowo też to się wypełniło w tym, kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, który przez samego Pana Jezusa został nazwany Eliaszem. I on zapowiadał przyjście Pana Jezusa w taki sposób, jak było mu to dane, wskazywał na Baranka Bożego, który miał przyjść. I to było ostatnie proroctwo, które Bóg skierował do narodu izraelskiego, że przyjdzie taki moment, pamiętając o tym już, co do Mojżesza powiedział wcześniej, że proroka takiego jak ja wzbudzi Pan, to teraz jeszcze podkreśla, że przyjdzie przed tym prorokiem, wielkim prorokiem, który był Pan Jezus, ktoś, kto będzie przygotowywał tą drogę. I Żydzi mieli czekać na ten moment. Jak czekali, to zachęcam do zapoznania się z historią właśnie okresu tych 400 lat, kiedy Bóg do nich nie przemawiał, kiedy były powstania machabejskie, kiedy Żydzi próbowali w własny sposób ustanowić nawet z własnego króla, skąd też właśnie się wywodziły później te stronnictwa faryzeuszów i sadyceuszów. Jak to Żydzi realizowali? Jak Żydzi się odnieśli do tych słów, że mieli czekać teraz na kogoś, kto przyjdzie i zapowie Pana Jezusa, Syna Bożego? Żydzi, myślę, że nie do końca właściwie wykorzystywali ten moment. Ale jeśli znowu popatrzymy na nas, my teraz wiemy, że jest czas, kiedy jest czas łaski. Jest czas, kiedy Pana Jezusa nie widzimy. Kiedy Bóg nie działa w sposób taki oficjalny, otwarty, jak działał wtedy. Ale mamy Ducha Świętego, mamy Słowo Boże i też wiemy, jak mamy postępować, jak mamy żyć. I teraz zastanówmy się, co my właśnie z tym robimy. Często, myślę, przyzwyczajamy się do tego, że słyszymy jakieś słowa, coś być może nawet nas dotyka, ale jakie jest nasze życie? My nie żyjemy tutaj 400 lat, tak jak był ten okres tutaj. Żyjemy 70-80 lat, ale jest to czas, który Bóg nam daje, abyśmy właśnie żyli w taki sposób, jak On sobie życzy. W taki sposób, jak jest to opisane w Jego Słowie. Czy traktujemy to poważnie? Wiemy, że nasz Pan przyjdzie. Skończy się ten jakiś czas, który Bóg wyznaczył. Nie wiemy kiedy, ale wiemy, że przyjdzie. I wszyscy żyjemy w oczekiwaniu na ten moment. Wszyscy się cieszymy, że ten moment nastąpi. Ale do tego momentu myślę, że powinniśmy się zastanawiać, próbować. Jeśli coś się znajduje, tak jak u tych kapłanów, że coś jest ślepe albo kulawe, że coś jest nie tak z tymi ofiarami, których nie możemy przynieść, bo nasza społeczność z Bogiem jest zakłócona przez grzech, aby to zmieniać, aby poddawać się Duchowi, który chce nas zmieniać, który chce, abyśmy byli świętymi, pobożnymi ludźmi, którzy chwalą Boga. Myślę, że te słowa, które Bóg wypowiedział do Izraela, które już się właściwie wykonały, bo wtedy te proroctwo, które tu było zapisane w trzecim rozdziale, częściowo się już wypełniło, choć niektórzy to odnoszą właśnie do jeszcze drugiego przyjścia Pana Jezusa, ale wypełniło się, więc coś jest pewne. Jeśli dzisiaj chyba w tej pieśni żeśmy śpiewali o tym, że Słowo Boże jest, nigdy nie przeminie. I kiedy się zastanowimy, dlaczego Słowo Boże nie przeminie, ano dlatego, że Słowo Boże jest prawdą i mówi tylko te rzeczy, które się wypełniły, które już były, i te rzeczy, które nie zmienią się. Jeśli mamy podręcznik jakiś, który w szkole jest pisany, to on za chwilę się zmieni, bo zmieni się nauka, zmieni się cokolwiek. Żadna ludzka księga nie przetrwa na wieczność. Tylko to, co Bóg zapisał. Bóg widział to, co już było kiedyś, Bóg widzi, co jest teraz i Bóg widzi to, co będzie w przyszłości. I On się nie myli. Dlatego nie musi niczego zmieniać. Dlatego to słowo, które mamy, jest tak cenne. Dlatego powinniśmy z szacunkiem, bojaźnią do Niego podchodzić i szukać tych rzeczy, które Bóg chce, abyśmy dla Niego czynili. To wymaga czasu. To wymaga naszego wysiłku i chęci do tego, żeby się zmieniać przede wszystkim. Jeśli podejmujemy jakiś wysiłek, aby podnieść nasze wykształcenie, aby zadbać o swoją kondycję fizyczną, to dokładamy do tego wysiłek, dajemy temu czas i to jest konieczne, żeby osiągnąć cel. I tak samo jest w życiu duchowym. musimy poświęcić czas jakiś z naszego życia, musimy się nad tym zastanawiać, musimy o tym myśleć, musimy się modlić, aby Bóg zmieniał nasze życie. I dobrze by było, żeby każdy z nas właśnie tak podchodził do tego darowanego nam krótkiego życia tutaj na ziemi, aby z naszego życia mogły się wznosić Bogu prawdziwe ofiary i abyśmy przez nasze życie Boga też chwalili.